Krótko chcę dzisiaj jeszcze powiedzieć kilka słów o prześladowaniach, bo już jest późno, chociaż to nie ma większego znaczenia. Chcę powiedzieć dzisiaj o trzech postawach, naszych postawach wobec prześladowań, zjawisku, jakim jest są prześladowania. Wobec tych, którzy prześladują ludzi wierzących w Jezusa. I trzecia rzecz, wobec tych, którzy są prześladowani przez innych ludzi. Jaka powinna być nasza postawa, w jaki sposób powinno się to objawiać? Myślałem nad tym i doszedłem do pewnych wniosków, ale o tym za chwilę. Pierwsza rzecz, nasza postawa wobec zjawiska prześladowań. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy wiedzieć, jest to, że każdy chrześcijanin powinien być gotowy na prześladowanie. Apostoł Paweł, ja będę kilkoma fragmentami się posługiwał, mam je wydrukowane, także jak chcecie, możecie szukać, ale ja będę czytał to z kartki. W drugim liście do Tymoteusza w 3 rozdziale, 10-14, apostoł Paweł pisze takie słowa do Tymoteusza. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakieś to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami drugich w błąd prowadzając, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogo się tego nauczył. Apostoł Paweł mówi, że Tymoteusz poszedł za tym, co robił Paweł. A Paweł był bardzo człowiekiem chrystocentrycznym. On miał jeden cel, robić to, co Jezus każe mu robić. On nie myślał o sobie. Wiecie, w czym jest problem? Myślę, że przez humanizm w Europie dzisiaj jest wielki problem. Wiemy, że zdarzyła się tragedia. Ludzie wymyślili sobie, że oni są najważniejsi. Ludzie wymyślili sobie, że człowiek powinien być w centrum swoimi dążeniami, swoimi pomysłami na życie. Chcą ludzie postawić siebie w centrum i mają z tym problem. Ponieważ każda próba postawienia siebie samego w centrum życia zawiedzie nas na manowce. Apostoł Paweł nigdy nie stawiał siebie w centrum swojego życia. Kiedy stawiał siebie w centrum swojego życia, prześladował Kościół, prześladował Jezusa. Ale kiedy Jezus stanął na drodze jego życia, on wtedy stwierdził, że to jest ktoś, kto od tego dnia będzie prowadził jego i będzie prowadził jego życie. Dlatego mówi, że pewne rzeczy, które spotykają go w życiu, które są przeciwko temu, co on głosi, są przeciwko jego ciału, są mało istotne. One nie mają większego wpływu na jego życie. On dalej idzie za tym, co Chrystus każe mu zrobić. My patrzymy na te obrazy, które widzieliśmy dzisiaj i się zastanawiamy i współczujemy tym ludziom. Ale myślę, że my powinniśmy bardziej patrzeć na nich jak na bohaterów. Nie tylko współczucie. Kiedy będziemy dzisiaj obejrzymy te 2-3 filmy i będziemy mieli tylko współczucie, to znaczy, że w naszym życiu jest tylko humanizm. I my dzisiaj się o tych ludzi pomodlimy, pomodlimy się jutro, pomodlimy się za 2 dni, ale za tydzień w ogóle nie będziemy o tym pamiętać. Dlatego, że nasz humanizm, to, że my jesteśmy najważniejsi, spowoduje to, że zapomnimy o tych ludziach. Kiedy Jezus jest w centrum, naszego życia. To nie jest tak, że ludzie zaczną żyć. Daniel mówi tu, że w Polsce, kiedy zaczną się prześladowania, to ludzie zaczną, zaczną się modlić, czy zaczną lepiej żyć. Nie. Kiedy ludzie przestaną myśleć o sobie samych, że są najważniejsi i to, co jest dobre dla mnie, jest najważniejsze, kiedy my przestaniemy tak myśleć, wtedy zaczniemy żyć jak ci ludzie, którzy są prześladowani. Mieliśmy tu historię tego pastora, który został pobity, go wrzucili tam do dołu. Dla niego Jezus był najważniejszy i było najważniejsze to, że umiał zwiastować Ewangelię. Człowiek, który potem poszedł go wyciągnąć do tego dołu, być może nie usłyszał wielu słów o Jezusie, ale Jezus w swojej mocy zaczął działać w ponadnaturalny sposób na tego człowieka. Dlatego, że zauważył, że w tym człowieku, w tym pastorze jest coś, co determinuje jego życie bardziej niż to, co było w życiu tego Hindusa. I Bóg zaczął działać w ponadnaturalny sposób. To jest fenomen. To jest fenomen tego, że w krajach, w których ludzie są prześladowani za swoją wiarę, chrześcijaństwo rozwija się o wiele bardziej intensywnie niż na przykład w naszym kraju czy w krajach zachodu. Humanizm, my jesteśmy pod jego wpływem. Humanizm mówi nam o tym, że to, co jest grzechem nazwane w Biblii, jest dobre, bo to jest dobre dla człowieka. Bo dla wybranych jednostek grzech jest dobrem i nam się mówi dzisiaj, że to jest dobro. Prawem legalizuje się grzech. Jeżeli powiesz, tak jak miało to w skandynawskich krajach, chyba w Szwecji jakiegoś pastora zamknęli, że się negatywnie wypowiadał o zjawisku homoseksualizmu. On nawet nie atakował nikogo personalnie. Miał problemy. To jest humanizm. I my jesteśmy w Polsce pod jego wpływem. Ludzie w Europie są pod jego wpływem, że to człowiek jest najważniejszy. Ale ja nie czytam w Biblii nigdzie, że człowiek jest najważniejszy. Wszędzie, gdzie czytam, priorytetem i punktem takim najważniejszym jest Bóg. Kiedy apostoł Paweł mówi, że poszłeś za moją drogą, poszłeś za moimi prześladowaniami, za moim sposobem życia, za moim sposobem głoszenia, miał na myśli to, że zawsze mam Jezusa na pierwszym miejscu, nie siebie samego. Kiedybyśmy przejrzeli historię apostoła Pawła, on o tym mówi, że był wiele razy bity, wiele razy był gdzieś tam porzucony. Miał problemy od swoich ziomków, miał problemy od pogan, ale do końca swojego życia wiedział, że musi robić to, co Jezus mu każe. Chciał bardzo być w Rzymie, ale pewnie nigdy nie myślał o tym, że w taki sposób się znajdzie w Rzymie. Związany jako jeniec, jako więzień. Kiedy dotarł do Rzymu, robił swoje. W Dziejach Apostolskich czytam, że 2 lata jeszcze głosił Ewangelię. W wynajętym mieszkaniu, tak. Przychodzili ludzie i o nim głosił Ewangelię. Zawsze Jezus był w centrum jego życia. Mówi o tym, że nie wie, co jest lepsze. Czy umrzeć, bo gdyby umarł swoje życie, to byłoby lepiej, bo już by był z Panem, ale z drugiej strony myśli o ludziach, których by pozostawił na tej ziemi i nie zwiastował im Ewangelii. Myślę, że powinniśmy patrzeć na ludzi, którzy są prześladowani jako na bohaterów. Nie w humanistyczny sposób, ale powinniśmy patrzeć na swoje życie także na to, żeby Jezus był w centrum naszego życia. Powinniśmy Jezusa ustanowić w centrum naszego życia. Wtedy nigdy nie zapomnimy o tych ludziach, którzy są prześladowani. Oni staną się częścią naszego duchowego życia. Kiedy my jesteśmy w centrum, za 2 dni nie będziemy już nic pamiętać o tym, co dzisiaj mówiliśmy. Człowiek w Europie, człowiek wierzący w Europie potrzebuje tego, żeby postawić Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu i zacząć żyć tak, jak Jezus go powołuje, tak, jak Jezus go wzywa do życia. Bez tego będziemy utożsamiali się z humanizmem, który gdzieś tam w różne sposoby jest wtłaczany do naszego życia. Ja uważam tych ludzi, którzy dzisiaj tu byli przedstawieni za bohaterów. Oni postawili Jezusa na pierwszym miejscu. Oni, gdy zmieniła się sytuacja polityczna w danych krajach, bo mówimy to tylko o muzułmanach, ale to nie są tylko muzułmanie, są także prześladowania ze względów politycznych. Nie tylko muzułmanie prześladują chrześcijan. Ale fascynujące jest to, że ci ludzie uznali, że Jezus jest w centrum. Jezus jest na pierwszym miejscu, cokolwiek się zdarzy. Kiedy nawet mieli umrzeć, to i tak jest ważniejszy Jezus. Humanizm będzie nam podpowiadał, że będziemy bardzo żałować tych ludzi. I my musimy mieć współczucie dla tych ludzi, dlatego musimy coś robić. Choćby się modlić, czy dawać pieniądze, czy ich wspomagać. Ale o wiele ważniejsze jest to, żeby uznawać tych ludzi za swoich duchowych braci, za swoje duchowe siostry, żeby mieć ich blisko. To stanie się tylko wtedy, kiedy Jezus będzie w centrum naszego życia. Rozgadałem się nie na temat. Pastor mówi, że na temat. Okej. Jezus powiedział to samo, tak jak apostoł Paweł mówi, że każdy, kto chce żyć pobożnie, będzie cierpiał prześladowania. Kto postawi Jezusa w centrum swojego życia, będzie prześladowany. I w Polsce też będziesz prześladowany, jeżeli postawisz Jezusa na pierwszym miejscu swojego życia. Spróbuj go postawić na pierwszym miejscu w swoim życiu i nie będziesz musiał długo czekać, jak spotkasz się z oporem. Może nikt cię nie zamknie w więzieniu, chociaż to dzisiaj to nie wiadomo. Druga rzecz, która wypływa z postawy wobec prześladowań, jest to, że z prześladowania płynie błogosławieństwo. Można, humanist powie, o czym ty mówisz? Humanista powie, jak błogosławieństwo? Że stracisz życie, to jest jakieś błogosławieństwo? Ewangelia Jana, 5 rozdział, 10 werset, mówi coś takiego. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. My się zastanawiamy, Daniel tu powiedział takie zdanie, że ten chłopak ma uśmiech na swojej twarzy. My jako humaniści, gdybym był humanistą, a może jestem w części humanistą, muszę z tym walczyć, bym powiedział, jak można przy takich cierpieniach być zadowolonym człowiekiem. Jezus mówi, radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza jest obfita w niebie. Człowiek, który postawił Jezusa na pierwszym miejscu, on nie będzie myślał o swoim ciele. Jezus powiedział, że nie mamy się bać tego, który może zabić nasze ciało, ale potem już więcej nic nie może zrobić. Ci ludzie mają pełną świadomość tego, że ich ciało może zostać zniszczone. My jako ludzie, humaniści, popatrzymy na to, no jak może takie coś się dziać. Oczywiście, jest to przykre, jest to smutne. Ale człowiek, który postawił na pierwszym miejscu w swoim życiu Jezusa, nie będzie myślał w ten sposób. On myśli właśnie o tym, że jego ciało zostanie zniszczone, ale on sam stanie przed Jezusem i Jezus go przyjmie. Dlaczego? Dlatego, że to słowo mówi dalej, o którym mówiłem, ten werset, który cytowałem, że nie bójmy się tego, który może zniszczyć ciało, a potem już więcej nic zrobić nie może. Bójmy się raczej tego, który może i ciało, i duszę zniszczyć w Hadesie. Czyli bójmy się raczej Boga, który może nas ukarać za naszą niewierność tym, że kiedy przyjdzie przyjdzie czas zmartwychwstania, wtedy On zniszczy nasze ciało i naszą duszę w Hadesie. I nie będzie żadnych skrupułów. Bo Bóg nie jest człowiekiem. Bóg nie jest humanistą. W prześladowaniach objawia się Boża moc. Prześladowanie wzmacnia człowieka. Kiedy oglądamy nawet ten ostatni film, jest dokładny, jest dowodem na to, że ten człowiek, pomimo że został pobity w tej wiosce, on przyszedł znowu za 4 dni tam. Humanista już by tam nie poszedł. Bo pomyślał, znowu stanie mi się coś złego. Ale ktoś, kogo prowadzi Jezus Chrystus, będzie wiedział, że to jest cel, do którego Jezus go powołał. On ma to zrobić i trudno. I musi to zrobić. I jest posłuszny. To są bohaterowie. Bo kiedy przestaniemy patrzeć na nich przez pryzmat tylko ich cierpień, zauważymy o wiele więcej rzeczy, które nam by się czasami w Polsce przydały. Widzimy odwagę, widzimy determinację, widzimy związanie tych ludzi z Jezusem Chrystusem. Nie dajmy się zwieść tylko obrazom, które widzimy. One są istotne, one są ważne. Ale ta druga strona jest jeszcze bardziej ważniejsza. To jest to, czego my od tych ludzi możemy się nauczyć. To jest to, co możemy w tych ludziach zobaczyć poza ich cierpieniem. Jakie cechy charakteru im towarzyszą. To jest ważne. Kiedy będziemy o tym myśleć, kiedy będziemy to widzieć, to będzie dawać nam siłę, będziemy się o tych ludzi modlić. Będziemy o nich pamiętać każdego dnia. W drugim liście do Koryntian 12:10 jest napisane coś takiego, apostoł Paweł pisze takie słowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Apostoł Paweł wiedział, że jego moc nie pochodzi z niego samego. Objawianie naszych słabości przyprowadza jak gdyby do naszego życia działalność Bożą. I Bóg zaczyna, kiedy jestem słaby w czymś, to Bóg wypełnia to miejsce swoją mocą. I ona pokazuje, w którym miejscu, tam gdzie jesteś słaby, ja zacznę działać. W czwartek było tu głoszone takie słowo o rozmnożeniu chleba i ryb. I to jest ciekawy materiał na kazanie. Jezus pytał się Filipa. Widzisz tych wszystkich ludzi? No widzę. I co myślisz o tym? No potrzebujemy 4 miliony złotych, żeby ich wykarmić. A wy co myślicie? Do Piotra i do innych uczniów mówi. No Pan Jezu, mamy tu tylko 5 chlebów i 2 ryby. Obydwu stwierdzili fakty. I Filip, i Piotr. I wiecie, Filip liczył na siebie, to był humanista. Filip mówił, że będę karmić tych wszystkich ludzi, potrzebujemy tyle kasy. Musimy iść kupić to gdzieś do miasta, kto nam teraz w takiej ilości sprzeda chleb. Piotr mówi, nie mamy ani kasy, nie mamy ani jedzenia, mamy tylko to. Może na 4 ludzi. I co zrobił Jezus? Jezus wtedy przyszedł swoją mocą w ich słabość. Oni nie byli w stanie wykarmić wszystkich ludzi metodami humanistycznymi, czyli wzięcia pieniędzy, pójścia do sklepu, kupienia, przywiezienia ciężarówkami tego chleba i nakarmienia tych ludzi. To jest humanista. Humanista myśli w ten sposób. I w tą słabość wchodzi Jezus i mówi, dajcie mi to. I zaczyna działać. Kiedy jesteś słaby w czymś, tam wchodzi Jezus swoją mocą i zadziwi cię. Na tym polega to, że tam, gdzie jestem słaby, to Jezus przyjdzie swoją mocą i będę zaskoczony. To samo jest z prześladowaniami. To jest fenomen. Z ludzkiego punktu widzenia nic nie działa. Z ludzkiego punktu widzenia wszystko zawodzi. Ludzie siedzą w więzieniach, a jednak się tam wszyscy gdzieś tam po bokach nawracają. To jest fenomen. Dlaczego? Dlatego, że oni pokazują, Panie, mam tylko to. Dajcie mi to, ja będę robił coś. Przepraszam. Nie wiem, czy mogę jeszcze mówić, czy jesteście zmęczeni? Jeszcze zostało mi do omówienia postawy wobec prześladowców i wobec prześladowanych. Chociaż myślę, że to się tak trochę pozazębiało. Ale okej, jeszcze powiem o prześladowcach. Humanizm powie, trzeba się zemścić. Nic tak bardziej nie osłabia chrześcijanina niż zemsta. Kiedy chcesz wziąć sprawę w swoje ręce i się mścić, nic tak bardziej ci nie osłabi niż zemsta. Biblia nie nawołuje do zemsty. Jest wiele przykładów w Biblii, gdzie możemy się dopatrzeć znamion tego, że ludzie nie wzięli sprawy w swoje ręce i Bóg zrobi porządek. Kiedy byśmy patrzyli na życie Dawida, kiedy uciekał przed Saulem, to nawet jego żołnierze czasami nie mogli zdzierżyć tego, że już Saulem nie robi porządku. Ale on mówi, to nie jest moja sprawa. To Bóg go powołał na króla i on go odwoła z tego stanowiska, a nie ja. Nawet jak muszę mieszkać gdzieś w jaskiniach, nawet jak muszę iść do Filistyńczyków i mieszkać wśród nieobrzezanych, to Bóg niech robi to, co chce. Bo nie moją rzeczą jest zemścić się na nim za to, co mi zrobił, za to, co mi uczynił. Emocje w tej kwestii nie są dobrym doradcą. To jest humanizm. Emocje to jest właśnie humanistyczne podejście do spraw. To, co teraz, to jak się wzburzę, to jak będę przeżywał daną sprawę i to będzie dyktować moje czyny, najgorsze, co może być. Lepiej usiąść, przemyśleć. Co możemy zrobić z tymi ludźmi, którzy prześladują innych ludzi? Pierwsza rzecz, którą znajdziecie w Biblii, jedna z najważniejszych jest to, żeby się modlić za nich. Ewangelia Mateusza 5,44, a ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, to powiedział Jezus Chrystus. Pierwsza rzecz, którą możesz zrobić, to modlić się nie tylko za tych bohaterów wiary. List do Hebrajczyków mówi 11 rozdział o bohaterach wiary. A ja myślę, że dzisiejsi bohaterowie wiary to są ci, którzy są prześladowani. Oni dają nam przykład, z którego my możemy skorzystać. Nie tylko współczucie, ale także branie przykładu z ich życia. Myślenie o tych cechach charakteru, które oni mają. Myślenie o tym, w jaki sposób Jezus działa przez ich życie. Branie przykładu. Ale mówimy teraz o ludziach, którzy prześladują. Mówiliśmy już dzisiaj o tym, że powinniśmy mieć do nich miłość. List do Rzymian 8,35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Błogosławcie, list do Rzymian 12,14. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Powtórzone słowo Jezusa. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Musimy mieć miłość do tych ludzi. Dlatego, że tak powiedział nam Jezus Chrystus. On daje nam przykład. Gdybyśmy patrzyli na życie Jezusa Chrystusa aż do śmierci i po Jego śmierci, to będziemy widzieć życie napełnione miłością do innych ludzi. dzisiaj będziemy słyszeć z telewizji, że trzeba zrobić porządek w Europie. Dzisiaj będziemy słyszeć, żeby się zemścić, żeby poprowadzić wojnę, ale to jest humanizm. A my nie mamy iść w tym nurcie, bo Jezus nam pokazuje coś innego. Jezus nam mówi, że trzeba o tych ludzi się modlić. To jest niesamowite. A dlaczego? List do Galacjan 1:22. A osobiście, Paweł mówi coś takiego, osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei, a tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczam, i wysławiali Boga za mnie. Dlaczego mamy się modlić o tych ludzi, którzy prześladują chrześcijan? Dlatego, że Bóg ma moc ich zmienić. I twoja modlitwa ma moc sprawczą tego, że ci ludzie będą się zmieniać, że Jezus Chrystus w ponadnaturalny sposób będzie działał na nich. Odwołuję się do tego drugiego filmu, który był. Myślę, że ten pastor, kiedy poszedł do tej wioski, to nie poszedł tam sam. Poszedł przede wszystkim z Jezusem, ale myślę także o tym, że ludzie, którzy go wysłali, albo grupa ludzi, która go wysłała, modlili się dość mocno o niego. Dlatego Bóg może działać w ponadnaturalny sposób. Im więcej się modlimy, tym większa moc sprawcza jest Jezusa na życiu innych ludzi. Bo to tak działa, chociaż Bóg mógłby sam to zrobić, bo jest suwerenny, ale chce nas nauczyć tego, że musimy mieć bliski kontakt z Nim i chce nam pokazać, że jeżeli mamy bliski kontakt z Jezusem Chrystusem, to ma wpływ na życie innych ludzi. I ostatnia sprawa. Co z prześladowanymi? 1 Tymoteusza 5:9-10 mówi takie słowa. Apostoł Paweł. Na listę wdów nie może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna. To jest, żeby złapać kontekst. Mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków. Jakich? Że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwe pełniła. Że prześladowanych wspomagała. Paweł pisze do Tymoteusza, że są pewne zasady. Wiecie, 2000 lat temu, zresztą pewnie w niektórych kulturach dzisiaj jeszcze tak się dzieje, że w ogóle w Indiach, jeżeli kobiecie umrze mąż, to kobieta tak po prawdzie przestaje istnieć dla społeczeństwa. Nikt się nią za bardzo, nawet rodzina nie chce się nią zająć. Ale Paweł widział to inaczej, że jeżeli ktoś zostanie, jakaś kobieta zostanie wdową, to można ją wciągnąć na listę wdów. Czyli mówiąc inaczej, zbór powinien się taką kobietą zaopiekować. Ale jeżeli co robiłem? Między innymi jest wymienione, że prześladowanych wspomagała. To, co my możemy dzisiaj zrobić dla tych ludzi, to jest jedną z rzeczy, jest ich wspomaganie materialne. Jeżeli mamy pieniądze, kto się tam zajmuje w naszym kościele takimi sprawami, to nie żałujmy pieniędzy, bo są naprawdę, myślę, ogromne potrzeby i nie muszę wam tego mówić, bo wy to wiecie. Jeżeli możemy wspomóc materialnie, jak najbardziej. Druga rzecz. Każde inne wsparcie. Kiedy myślałem jak humanista, przeczytałem w internecie, że w Syrii powstała taka organizacja paramilitarna, nazywają się Męczennicy. Jakoś to tam się jeszcze nazywa po arabsku, ale nie powiem wam, bo było napisane po arabsku. I przeczytałem o tym, że w Syrii organizuje się taka ekipa, to nie jest armia, to nie jest wojsko. To jest jakaś grupa paramilitarna, która zajmuje się ochranianiem osiedli, czy społeczności chrześcijańskich przed państwem islamskim. I sobie pomyślałem, mógłbym kupić im skrzynkę kałasznikowów i im wysłać. I pomyślałem jak humanista. Każde inne wsparcie, ale niekoniecznie nie trzeba kupować broni. Trzecia rzecz, i to już jest, to będzie to, o czym będę chciał zakończyć. Dzieje apostolskie w 12 rozdziale od pierwszego wersetu mówią o tym, że w Jerozolimie zmogło się prześladowanie chrześcijan. I między innymi ofiarą tych prześladowań padł Piotr. I go zamknęli w więzieniu. Możecie sobie to w domu tam przeczytać. Co? A powiedziałem Jana? Piotra. Aha, jeszcze, że Jan. No, no tak, tak. Ale bardziej mi chodzi tu o osobę Piotra, żeby pokazać, co się tam działo. W ponadnaturalny sposób Piotr zostaje uwolniony z więzienia. Można by się zastanawiać, dlaczego? Kiedy czytamy dalej tą historię, że Piotr poszedł do pewnego domu, gdzie chrześcijanie się spotykali, to co się tam działo? Ludzie się modlili. Kościół był pogrążony nie w smutku i żalu, nie w rozpaczy, ale był pogrążony w modlitwie. Tak byli mocno zaabsorbowani tą modlitwą, że nie uwierzyli w to, że Piotr stoi pod bramą. To jest inna sprawa. Ale to, co możemy robić w stosunku do ludzi, którzy są prześladowani, to jest to, żeby się za nich modlić. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli pozbędziemy się humanistycznego myślenia, to nie zapomnimy się o nich modlić jutro. Jeżeli Jezus będzie w centrum naszego życia, będziemy słuchać tego, co On do nas mówi, będziemy słuchać tego, co On nam każe robić, to nigdy nie zapomnimy modlić się o ludzi prześladowanych. Pastor dzisiaj na początku tego nabożeństwa, już kończę, powiedział, że nie znalazł w Nowym Testamencie spotkań, gdzie ludzie się modlili o prześladowanych. I pewnie tak jest, bo ja tak na szybko nie mogę sobie przypomnieć takiego fragmentu. Podejrzewam, że ci ludzie, kiedy się spotykali, to było normalne dla nich, że modlili się o ludzi, którzy zostali uwięzieni, że było normalne dla nich, że modlili się o ludzi, którzy nie wiadomo, co się z nimi teraz dzieje. Modlili się o ludzi, którzy zostali wysłani na misję. Wtedy nie było komórek. Nie można było do gościa zadzwonić, który poszedł do Grecji i zwiastował tę Ewangelię. Jak tam się czujesz? Dobrze ci jest? Może po pół roku przyszedł list do danego zboru, z którego został misjonarz wysłany. Niesamowite. Ale oni się modlili, nie wiedzieli, co się z gościem dzieje, nie wiedzieli, co się dzieje z misjonarzem, ale cały czas się modlili o niego. Jakie było, wyobrażacie sobie to poruszenie w takim zborze, gdy po pół roku ktoś przyniósł list i oni czytają, robię to i to, potrzebuję tego i tego, dziękuję wam za to, że się o mnie modlicie. Paweł wiele listów swoich zaczyna, dziękuję za to, że się za mnie modlicie, bo bez waszych modlitw nie zaszedłbym tak daleko. Nie mógłbym zrobić tego, nie mógłbym zrobić tamtego. Kończąc moje zwiastowanie, chcę podsumować to tak. Wspomagajmy, jak tylko możemy, ludzi, którzy są prześladowani za swoją wiarę w różnych krajach. Pozbądźmy się swojego myślenia humanizmu i traktujmy ich jako bohaterów wiary, nie tylko współczucie, nie tylko żal, ale patrzmy na to, czego możemy się od tych ludzi nauczyć. Módlmy się o tych ludzi. Wierzę w to, że kiedy pozbędziemy się humanistycznego myślenia, to stanie się to naszym chlebem codziennym, stanie się to czymś, z czego będziemy korzystać na co dzień. Módlmy się o siebie samych, żebyśmy mieli taką siłę, jak ci ludzie, którzy są prześladowani. Módlmy się o innych ludzi, żeby mieli taki sam zapał, żeby Jezus był w centrum naszego życia. Kiedy przyjdą trudne sytuacje, kiedy przyjdą trudne rzeczy do naszego życia, żebyśmy wiedzieli, że Jezus jest najważniejszy. I tam, gdzie jesteśmy słabi, tam On sprawi, że będziemy mocni i będziemy wydawać owoc. Amen.